Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 5 dzień czerwca 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Sylwia Gips, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, kronikę sportową i eurekę. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Wzrasta napięcie na terytoriach palestyńskich. Prezydent Abbas wyznaczył Hamasowi ultimatum uznania państwa izraelskiego. Rosjanie zatrzymali i wydalili ze swojego terytorium dyrektora do spraw współpracy euroatlantyckiej. Władimir Putin wystąpił na Światowym Kongresie Prasy Pisanej w Moskwie. Oświadczył, że wolność prasy w Rosji jest zupełna. Poniedziałek zielonoświątkowy we Francji. Trochę wolny, ale też i trochę pracujący. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Wzrasta napięcie na terytoriach palestyńskich. Od kilku tygodni trwają starcia pomiędzy Fatahem i milicjantami Hamasu. W poniedziałek uzbrojone oddziały Hamasu zajęły budynek państwowej telewizji palestyńskiej na terenie Gazy, zniszczyły sprzęt, poturbowały dziennikarzy i rozpoczęły okupację pomieszczeń.
Dziś o północy wygasa ultimatum Mahmuda Abbasa pod adresem ruchu Hamas. Według źródeł z jego otoczenia, prezydent Autonomii Palestyńskiej dał Hamasowi 10 dni na przyjęcie dokumentu zawierającego plan działania na przyszłość. Przewiduje on w pierwszym rzędzie utworzenie przyszłego państwa palestyńskiego na terytoriach Gazy, Jerozolimy Wschodniej i na prawym brzegu Jordanu, terytoriach zajętych przez Izrael w roku 1967. Hamas, który wzywa do zniszczenia państwa Izrael, odrzucał dotychczas ten dokument. Jeśli nie ustąpi przed wygaśnięciem ultimatum, prezydent Abbas zamierza rozpisać referendum na temat wymienionego planu. Odbędzie się ono przed początkiem sierpnia. Na razie trwają rozmowy, a obok nich incydenty. Uzbrojona grupa mężczyzn występujących w imieniu Hamasu wtargnęła dziś do biura telewizji w Gazie, którą oskarża o branie strony konkurencyjnego ruchu Fatah prezydenta Abbasa. W niedzielę 5 osób zginęło w Gazie wskutek najostrzejszych starć, do jakich doszło dotychczas między oboma palestyńskimi ruchami Fatah i Hamas.
Mówi Paryż RFI. Rosja nie dysponuje żadnymi nowymi informacjami o losie czterech swoich dyplomatów uprowadzonych w sobotę w Bagdadzie. Rzecznik rosyjskiego MSZ oświadczył, że Rosjanie pozostają w kontakcie z władzami w Bagdadzie i przedstawicielami tych ugrupowań oraz partii, które skłonne są pomóc w uwolnieniu zakładników. Wysoki urzędnik irackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaprzeczył informacji, jakoby rosyjscy dyplomaci zostali uwolnieni w niedzielę wieczorem. Napastnicy w mundurach policyjnych uprowadzili w poniedziałek w Bagdadzie około 50 pracowników firm transportowych, podała policja i źródła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Porywacze przeprowadzili, jak się wydaje, skoordynowaną akcję na jednej ze stołecznych ulic, gdzie mieszczą się biura kilku firm zajmujących się przewozem towarów do Syrii i do Jordanii. 11 studentów zostało zabitych przez grupę uzbrojonych mężczyzn na południe od Bagdadu. Osobnicy napadli na mikrobus, którym podróżowali studenci Politechniki. Dwa samochody najpierw zajechały pojazdowi drogę, po czym wysiedli z nich uzbrojeni mężczyźni i otworzyli ogień w stronę studentów. W podobnym ataku w niedzielę, w ataku na trzy mikrobusy na północny wschód od Bagdadu, zginęło 20 osób. Napastnicy zatrzymali pojazdy, wyciągnęli z nich 25 osób i oddzielili od pozostałych pasażerów 5 sunnickich Arabów. Pozostałych podróżnych zastrzelili. Oficer irackiego wywiadu za rządów Saddama Husajna, później szef lokalnej Al-Kaidy, zginął podczas obławy na północ od Bagdadu. Żołnierze koalicji zabili poszukiwanego terrorystę z Al-Kaidy, Hasajna Ali Muzabira, i zatrzymali innego członka tej organizacji w obławie przeprowadzonej 2 czerwca. Mówi Paryż RFI. Stany Zjednoczone utrzymują najliczniejszy kontyngent wojskowy w Afganistanie pod dowództwem NATO, oświadczył ambasador Stanów Zjednoczonych w tym kraju Ronald Newman. Wojska amerykańskie liczyć będą około 20 tysięcy żołnierzy. Dowództwo Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Afganistanie w południowych prowincjach kraju. Dowództwo obejmuje NATO. W lipcu w skład kontyngentu wchodzą ponadto wojska kanadyjskie, brytyjskie i holenderskie. Mówi Paryż RFI.
Poniedziałek zielonoświątkowy miał być dniem solidarności z osobami w starszym wieku bądź niepełnosprawnymi, uzależnionymi od opieki innych. Tak postanowił były premier Francji Raffarin, gdy pamiętna kanikuła w roku 2003 pociągnęła za sobą wyjątkowo dużą ilość zgonów osób w podeszłym wieku. Poniedziałek zielonoświątkowy miał się więc stać dniem pracy bez wynagrodzenia, dzięki czemu 2 miliardy euro przeznaczane są na budowę, wyposażenie i poprawę warunków w domach dla osób starszych i niepełnosprawnych. Stało się inaczej, a raczej częściowo inaczej. Wskutek protestów w różnych sektorach rozmaitych kategorii pracowników, już po raz drugi poniedziałek zielonoświątkowy jest dniem świątecznym dla jednych i dniem pracy dla drugich. Z grubsza biorąc, pracuje dziś 40% Francuzów, pozostali, czyli większość, korzystają z przedłużonego weekendu. Niektórzy dlatego, że wzięli dzień wolny od pracy z urlopowej puli, inni dlatego, że wybrali możliwość przepracowania za darmo innego dnia w roku. Zależy to od umowy w danym przedsiębiorstwie. W rezultacie zapanowała kakafonia, niegodna Dnia Solidarności Narodowej. Rodzice, którzy pracują, musieli szukać opieki dla dzieci, które nie poszły do szkoły. Nauczyciele bowiem nie pracowali. Otwarte sklepy nie mogły być zaopatrzone z powodu zakazu kursowania ciężarówek. Komunikacja miejska była taka jak w dni świąteczne. Związki zawodowe nadal twierdzą, że zielonoświątkowa akcja solidarnościowa jest niesprawiedliwa i dwulicowa, gdyż są z niej wyłączeni przedstawiciele liberalnych zawodów i dochody z kapitału. Związek Pracodawców Francuskich MEDEF też krytykuje brak ekonomicznej koherencji. Zdaniem ministra Philippa Bas, odpowiedzialnego za ubezpieczenia społeczne, owoce tej akcji dały się już jednak odczuć w postaci podwojenia miejsc dla pensjonariuszy w domach spokojnej starości i dla osób niepełnosprawnych. Ani jedno euro nie idzie na inny cel, zapewnił minister. Przewodniczący organizacji domów starców Pascal Chanvert stwierdził natomiast z żalem, że część pieniędzy służy finansowaniu programów wprawdzie dla osób starszych, ale rozpoczętych przed kanikułą 2003 roku.
Mówi Paryż RFI. Rosyjskie władze zatrzymały na granicy doradcę ministra spraw zagranicznych Ukrainy, dyrektora Instytutu Współpracy Euroatlantyckiej Serhija Jewtuszenkę, po czym zakazały mu wjazdu do Rosji, poinformowały w poniedziałek ukraińskie środki masowego przekazu. Podobny zakaz tym razem wobec deputowanego rosyjskiej Dumy Państwowej Konstantina Zatulina wydały władze w Kijowie, podała agencja Interfax Ukraina. Jewtuszenko, któremu nie pozwolono wjechać do Rosji, poinformował polską agencję prasową, że powrócił już na Ukrainę. Według mediów Jewtuszenkę zatrzymano w poniedziałek rano na moskiewskim lotnisku Szeremietewo. Według radiostacji Echo Moskwy rosyjscy pogranicznicy powiedzieli Jewtuszence, że jest na terytorium Rosji osobą niepożądaną. Interfax Ukraina, powołując się na źródło w ukraińskich organach bezpieczeństwa, twierdzi, że zatrzymanie Jewtuszenki mogło być odpowiedzią na krok ukraińskich władz wobec deputowanego Zatulina. Zatulin ma zakaz wjeżdżania na Ukrainę w związku ze swoim udziałem w protestach przeciwko planowanym na Krymie ćwiczeniom z udziałem państw członkowskich NATO. Do protestów doszło w ubiegłym tygodniu, kiedy mieszkańcy miasta Teodozja próbowali zablokować przygotowania do międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Morska Bryza 2006. Według władz ukraińskich w protestach na Krymie brali udział cudzoziemcy, w tym Rosjanie. Pełniący obowiązki sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Wołodymyr Chorbulin oświadczył w piątek, że będą oni deportowani z Ukrainy oraz zostaną uznani za osoby niepożądane. Informację o uznaniu Zatulina za persona non grata potwierdziła rzeczniczka Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Maryna Ostapenko. Działalność Zatulina pozwala sądzić, iż może on dopuścić się czynów godzących w integralność terytorialną Ukrainy bądź podżegających do waśni narodowościowych, oświadczyła.
W czasie otwarcia 59. Światowego Kongresu Prasy Pisanej w Kremlowskim Pałacu Kongresów Putinowi zarzucono otwarcie i jednoznacznie ograniczanie wolności prasy. Przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Dzienników Gavin O'Reilly wyrzucił mu bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad najważniejszymi dziennikami, brak niezależnej sieci telewizyjnej i zastraszanie dziennikarzy, którzy w obawie o własne życie trzymają się sztywno odgórnych dyrektyw oraz zmuszanie ich do autocenzury. O'Reilly przypomniał brutalne przejęcie w 2001 roku przez Kreml prywatnej sieci NTV, słynącej z profesjonalizmu i niezależności, oraz zamknięcie dzienników Nowy Jej Zwiestia i Siewodnia. Prezydent Władimir Putin odpowiedział, że przeciwnie, wpływ państwa na media w tym kraju maleje. To prawda, że w pewnym okresie prasa narażona była na naciski ze strony dyktatury oligarchów, stwierdził Putin, czyniąc jednoznaczną aluzję do ery jelcynowskiej, kiedy kilku najbogatszych rosyjskich biznesmenów miało w swych rękach dzienniki oraz kilka sieci telewizyjnych. Ale ostatecznie naród rosyjski opowiedział się za demokracją, a co za tym idzie, za wolną i niezależną prasą. Prawo o mediach z 1991 roku zostało, jak twierdzi Putin, uznane za jedno z najbardziej liberalnych na świecie. Reszta, czyli wiarygodność prasy, zależy już tylko od dziennikarzy. Państwo nie może zwiększyć wiarygodności prasy, powiedział szef Rosji. Musi ona uwiarygodnić się sama.
Mówi Paryż RFI. Były szef koncernu naftowego Jukos, Michał Chodorkowski, został ponownie umieszczony w izolatce w kolonii karnej w Krasnokamieńsku na Syberii. Odbywa tam karę 8 lat więzienia za przestępstwa gospodarcze. Chodorkowski został przeniesiony do izolatki w sobotę i ma tam spędzić kolejnych 10 dni. Pod pretekstem następującym, mianowicie w regulaminie zakładów karnych zakazuje się więźniom sprzedaży, kupna, darowania, przyjmowania w prezencie, zdobywania lub pozbywania się w inny sposób na rzecz pozostałych więźniów, produktów żywnościowych i przedmiotów będących w prywatnym użytku. Napisano w dokumencie, że Chodorkowski nalegałby procedurę przeniesienia przeprowadzono w obecności jego adwokatów, ale nie spełniono tego życzenia. Adwokat Chodorkowskiego, cytowany w oświadczeniu, twierdzi, że jego klienta umieszczono w izolatce pod wymyślonym pretekstem. Chodorkowski poprzednio trafił do izolatki 20 kwietnia po okaleczeniu go przez innego więźnia. Na początku maja leżał w szpitalu z objawami rozstroju żołądka, które były konsekwencją głodówki, którą prowadził w izolatce. Potem z powrotem przeniesiono go do izolatki, skąd wyszedł 12 maja. W maju ubiegłego roku Chodorkowski i jego partner biznesowy Płaton Lebiediew zostali skazani na karę 9 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej, a potem wyrok ten został zmniejszony do 8 lat pozbawienia wolności. Obaj powtarzają, podobnie jak ich adwokaci, że są ofiarami prześladowań politycznych. Mówi Paryż RFI. Wacław Klaus upoważnił przewodniczącego zwycięskiej partii Mirka Tropalanka, by prowadził na scenie politycznej rozmowy dotyczące powołania nowego rządu, oświadczył czeski prezydent. ODS, partia, której Klaus jest honorowym przewodniczącym, zdobyła największe poparcie Czechów w piątkowo-sobotnich wyborach do Izby Poselskiej, czyli do niższej Izby Parlamentu, otrzymując 35% głosów. Według wstępnych wyników wraz z innymi ugrupowaniami centrowymi, Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną, Czechosłowacką Partią Ludową i Partią Zielonych, dostała ona równo połowę z 200 mandatów. Tyle samo, 100 foteli uzyskali socjaldemokraci z komunistami. ODS zdobyła największe poparcie Czechów w piątkowo-poselskich wyborach, ale jak uległo, otworzenie koalicji jest nadzwyczaj trudne. Nie wiadomo, w jaki sposób może powstać nowy czeski rząd. Wiadomo, że projekt Wielkiej Koalicji odrzucają oba bloki, które uzyskały najwięcej, a właściwie równo po 100 miejsc w Izbie Niższej czeskiego parlamentu. Mówi Paryż RFI.
Przewodnicząca regionu Poitou-Charentes, Ségolène Royal, znów odcięła się od stanowiska swej macierzystej partii socjalistycznej. W swojej książce, opublikowanej w blogu w internecie, zatytułowanym Jakiej przyszłości pragniemy, działaczka PS, którą wielu Francuzów, jak wynika z sondaży, chętnie widziałoby na stanowisku prezydenta Republiki, krytykuje efekty głównej socjalistycznej reformy, jaką było wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. Reforma pociągnęła za sobą pogorszenie sytuacji osób nisko wykwalifikowanych z powodu uelastycznienia prawa pracy, stwierdza Ségolène Royal, po raz drugi wywołując burzę w szeregach swej partii. pierwsza jej wypowiedź dotycząca wzięcia pod kuratelę wojskową młodocianych sprawców wykroczeń, a pod kuratelę społeczną ich rodziców, została uznana za pozytywną aż przez 69% Francuzów, jak wynika z sondażu Ipsos dla dziennika Le Monde. Aż 78% respondentów zgadza się z propozycją Ségolène Royal o kierowaniu do szkół z internatem uczniów, którzy zakłócają porządek w klasach, a do klas wychowawcy odpowiedzialnego wyłącznie za porządek. Jednakże 52% respondentów jest zdania, że obecny minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy lepiej rozwiązałby problemy związane z bezpieczeństwem niż Ségolène Royal. Socjalista Jean-Christophe Cambadélis, zwolennik kandydatury Dominique Strauss-Kahna na kandydata partii socjalistycznej w wyborach prezydenckich, oskarżył Ségolène Royal o zamordowanie 35 godzin. Minister oddelegowany do spraw zatrudnienia Gérard Larcher pokpiwa natomiast z odkrywania przez nią prawd oczywistych. Propozycje przedwyborcze partii socjalistycznej przewidywały jak dotąd upowszechnienie zasady 35-godzinnego tygodnia pracy.
Mówi Paryż RFI. Serbia oficjalnie ogłosiła w poniedziałek niepodległość. Przypomnijmy, że w wyniku referendum również Czarnogóra w zeszłym tygodniu oderwała się od Serbii i również ogłosiła niepodległość. Mówi Paryż RFI. Lwica w kijowskim ogrodzie zoologicznym zagryzła mężczyznę, który przedostał się na jej wybieg, wzywając Boga. Mężczyzna krzyczał: Bóg mnie uratuje, jeśli istnieje. Spuścił się na linię za ogrodzenie, zdjął buty i podszedł do lwów. Od razu rzuciła się na niego lwica, powaliła i zabiła. Do incydentu doszło w niedzielę wieczorem. Zoo było pełne. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka.
Paryskie dzienniki sporo piszą o dzisiejszym Dniu Francji Pracującej. Dzień to specyficzny i nie wiem, czy jest takie drugie państwo na świecie, w którym pewnego dnia obywatele mogą niemalże sami zadecydować, czy chcą pracować, czy też wolą odpoczywać. Jak się zdaje, 90% ludności świata woli odpoczywać. Pozostawianie więc takich wyborów wydaje się dość niebezpieczne. Le Figaro stwierdza, że wobec tego sektor państwowy odpoczywa, a sektor prywatny pracuje. O tym kontrowersyjnym poniedziałku zielonoświątkowym, który miał być pracujący, by zdobyć środki na specjalny fundusz przeznaczony dla osób starszych, piszą z kolei ekonomiczne Les Echos, podkreślając, że dochody wypracowane tego dnia w takich warunkach są naprawdę nieznaczne. Powróćmy jeszcze na chwilę do Le Figaro, które swój artykuł wstępny poświęca również zielonym świątkom. Tekst zatytułowany Zły przykład państwa napisał Yves Tréhard, którego zdaniem postawa społeczeństwa francuskiego wobec wyboru pracować czy nie w ten poniedziałek odzwierciedla panującego obecnie ducha w narodzie. Mógłby on budzić śmiech, gdyby nie to, że świadczy o skostniałości i egoizmie. Przypomnę, że dochody z pracy w tym dniu miałyby zostać przeznaczone na specjalny fundusz pomocy osobom starszym i samotnym, a pomysł narodził się po nadzwyczajnie upalnym lecie 2003 roku, kiedy zmarło 11 tysięcy osób, a większość to byli właśnie samotni starcy. No ale jakże to, odebrać obywatelom jeden dzień wolny i to w dodatku poniedziałek, kiedy przecież można wyjechać na długi weekend? Co jak co, ale prawo do wypoczynku we Francji jest święte i nikt go sobie odebrać nie da. Po moim trupie, a choćby i po trupach innych. Tak więc ustawa została podpisana i nigdy właściwie nie respektowana. Ostatecznie rząd wycofał się, pozostawiając obywatelom podjęcie decyzji. Niektórzy twierdzą, że to właśnie na tym ma polegać demokracja. Dla mnie to raczej anarchia i prawo ulicy, które tu chyba nie ma żadnych wątpliwości, z demokracją nic wspólnego nie ma. Postawa rządu jest zresztą jeszcze bardziej karygodna. Zdecydowano, że sektor państwowy nie pracuje, a prywatny niech sobie robi, co chce. To zresztą bardzo konsekwentna postawa. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że sektor prywatny w tym państwie jest niechcianym dzieckiem, mimo że to na nim opiera się gospodarka. Tak więc niech sobie prywatni niewolnicy pracują, ale niech nie liczą na to, że będą mogli cokolwiek załatwić w urzędach, bo te jako instytucje państwowe dzisiaj świętują. Nawet tirom dzisiaj zakazano jeżdżenia po francuskich drogach. Zgodnie z zasadą kompletnego braku logiki, rząd zniechęca do ustawy, którą sam zaproponował. Kolejny dowód na to, że we Francji naród nie zamierza się podporządkowywać swojej własnej, demokratycznie wybranej władzy. To, że ekonomicznie rzecz ujmując, praca w tym dniu nie przyniosłaby dużych korzyści, pozostaje sprawą uboczną. Nie ma się co oszukiwać. Ci, którzy od początku nie zgadzali się na pracę w Zielone Świątki, nie robili tego dlatego, że korzyści byłyby niewielkie, tylko dlatego, że im się nie chce. To tyle o sytuacji wewnętrznej Francji. Teraz kilka słów o zagranicy. Libération swą pierwszą stronę poświęca polityce międzynarodowej, pisząc o widmie wojny domowej w autonomii palestyńskiej, znajdującej się na skraju bankructwa i nękanej bratobójczymi walkami. Kontynuując blokadę ekonomiczną i finansową wprowadzoną po zwycięstwie Hamasu, Unia Europejska igra z ogniem, tak twierdzi Antoine de Godemar w artykule wstępnym w Libération, dodając, że sytuacja taka prowadzi tylko do radykalizacji postaw. Zdał sobie z tego sprawę premier Izraela, oświadczając wczoraj, że nie dopuści do katastrofy humanitarnej na terytorium palestyńskim. Byłoby dobrze, gdyby nie on jedyny, pisze dziennikarz Libération. Le Figaro na pierwszej stronie pod zdjęciem najwyższego irańskiego przywódcy duchowego Ali Khamenei zamieszcza cytat z jego wypowiedzi: Iran nie ustąpi. Obok zdjęcie spoglądającego zza krat więziennych Chodorkowskiego, który nie poddaje się Putinowi. Na drugiej stronie dziennika znajdujemy duży artykuł poświęcony byłemu miliarderowi, który obecnie szyje buty albo klei kartony w jednym z syberyjskich więzień. Nie upada jednak na duchu, czas umilając sobie czytaniem dzieł filozofów. A przyznać trzeba, że władze rosyjskie zrobiły wszystko, żeby go złamać. Po procesie, który naznaczony był regularnym łamaniem prawa przez wymiar sprawiedliwości, Chodorkowskiego umieszczono w więzieniu syberyjskim, mimo że powinien być pozostawiony w Moskwie. Miejsce, które dla niego wybrano, jest nie tylko szalenie odległe od Moskwy, 6,5 tysiąca kilometrów, ale również o wysokim współczynniku radioaktywności. W pobliżu znajdują się kopalnie uranu. Chodorkowski ma prawo do odwiedzin 4 razy w roku. Nie zezwolono mu na udzielenie kursów młodym więźniom bez wykształcenia. Jak czytamy w artykule specjalnej wysłanniczki Le Figaro Laure Mondeville, Chodorkowski zmierzył się z Putinem, otwarcie mu zarzucając, że w jego otoczeniu szaleje korupcja. Zdawało mu się, że czasy na tyle się zmieniły, że może sobie na to pozwolić. Ale czasy się nie zmieniły, nie w Moskwie. To nie Temida trzyma tam szalę sprawiedliwości, ale władza. Na stronie europejskiej tego samego dziennika mamy jeszcze krótki artykuł pióra Ariel Tedrel o polowaniu na czarownicę w Krakowie. Sprawa dotyczy oczywiście lustracji, które w Polsce zamiast doprowadzić do jakiejś czystości społeczeństwa wprowadziły głównie szalony zamęt, rzuciły podejrzenia, a czasem wręcz oskarżenia na wiele niewinnych osób, choć przyznać trzeba, że jednocześnie pozwoliły ujawnić również kolaborantów. Tym razem chodzi o oskarżenia o współpracę z reżimem komunistycznym księży bliskich Janowi Pawłowi II. Doniesienia na nich wywołały prawdziwą burzę i chaos w kościele polskim. Przed tą dziką lustracją, która jest tak bliska braciom Kaczyńskim, przestrzegał nawet papież Benedykt XVI, mówiąc o aroganckich próbach sądzenia poprzednich pokoleń bez brania pod uwagę całego złożonego tła politycznego tej epoki, czytamy w Le Figaro.
To był przegląd prasy Katarzyny Zawickiej, mówi Paryż RFI. Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
Unia Europejska nie opuści Palestyńczyków. Wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej Javier Solana zapewnił, że Unia, która jest głównym ofiarodawcą pomocy dla narodu palestyńskiego, będzie ją kontynuowała w granicach możliwości. Solana wypowiadał się w Ramallah, gdzie spotkał się z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Rozmowy dotyczyły utworzenia mechanizmu, dzięki któremu pomoc finansowa dla autonomii palestyńskiej będzie dostarczana w taki sposób, aby pominąć rząd utworzony przez ruch Hamas. Bezpośrednia pomoc Unii Europejskiej w wysokości 500 milionów euro rocznie została zawieszona po tym, jak rząd Hamasu nie zgodził się na warunki stawiane przez Unię Europejską. Zrezygnowanie z przemocy, terroryzmu i uznanie państwa Izrael. Aby uniknąć katastrofy wśród ludności autonomii palestyńskiej, tak zwany kwartet Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Rosja i ONZ postanowiły, że Unia zajmie się jak najszybszym utworzeniem kanału, przez który przepływać będzie bezpośrednia pomoc humanitarna dla Palestyńczyków. Javier Solana wyraził życzenie, by kanał ten powstał najpóźniej z początkiem lipca i by korzystało z niego jak najwięcej ofiarodawców. Solana spotkał się też w poniedziałek z premierem Izraela Jehudem Olmertem i z szefami izraelskich resortów obrony i spraw zagranicznych. Tymczasem 40 tysięcy urzędników, 1/4 sektora budżetowego autonomii palestyńskiej, pobrało dzisiaj pierwszą pensję od marca tego roku. Banki Gazy i zachodniego brzegu Jordanu zaznaczyły, że pieniądze pochodzą ze środków własnych, nie z kieszeni akcjonariuszy. To dziś była najważniejsza wiadomość na temat polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Ze spraw codziennych i praktycznych odnotujmy zapowiedzianą dziś inicjatywę ustawodawczą Komisji Europejskiej na temat opłat lotniskowych. Te ostatnie zwiększają poważnie, często nawet niewspółmiernie, cenę biletów lotniczych. Jak zapowiedział dziś komisarz do spraw transportu Francuz Jacques Barrot, komisja rozpocznie konsultacje, których domagają się linie lotnicze, a potem przedstawi propozycję regulacji. Trzeba zwiększyć jawność kosztów i znaleźć zasadę zrównoważonego wyznaczania opłat lotniskowych, powiedział Jacques Barrot podczas zgromadzenia ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego. Właśnie to stowarzyszenie, zrzeszające 265 linii lotniczych, wyraziło żywe zaniepokojenie faktem, że rząd francuski zezwolił niedawno na seryjną podwyżkę opłat na paryskich lotniskach Orly i Roissy, 5% rocznie do roku 2010. Podczas spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Linii Lotniczych mowa też była o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na temat przekazywania danych personalnych pasażerów lecących do Stanów Zjednoczonych władzom amerykańskim. Trybunał w Luksemburgu uznał przekazywanie danych przez europejskie linie lotnicze od roku 2004 za pogwałcenie podstawowych praw obywateli państw europejskich i wyznaczył termin do 30 września 2006 roku na osiągnięcie w tej sprawie porozumienia. Komisarz Jacques Barrot oznajmił, że zobowiązuje się znaleźć do jesieni rozwiązanie prawne. Zauważył przy tym, że orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości kwestionuje procedurę, ale nie jej uzasadnienie, którym jest walka z terroryzmem. I jeszcze ostatnia wiadomość, raczej z europejskiego niż unijnego podwórka. Prezydent Czarnogóry, Filip Wujanowicz, wystąpił dziś z wnioskiem o przyjęcie nowego europejskiego państwa do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wniosek został wysłany na ręce sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Tout le monde est une drôle de personne. Et tout le monde a l'âme en mêlée. Tout le monde a l'enfance qui ronronne. Au fond d'une poche oubliée, tout le monde a des restes de rêves et des coins de vie dévastés. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre solitude, que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Tout le monde a une seule vie qui passe. Mais tout le monde ne s'en souvient pas. J'en vois qui la plie, même qui la casse. Et j'en vois qui la voit même pas. Et j'en vois qui la voit même pas. des autorités, une loi contre toute notre indifférence, que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Personne et tout le monde a une âme emmêlée, tout le monde a de l'enfance qui résonne au fond d'une heure oubliée, au fond d'une heure oubliée.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na kronikę ekonomiczną. Piotr Błoński.
Batalia o przejęcie Arcelora, największego europejskiego koncernu hutniczego, staje się coraz bardziej skomplikowana. Przypominam, że najpierw wrogą ofertę przejęcia Arceloru złożył światowy lider w hutnictwie, Mittal Steel, na co Arcelor odpowiedział wprowadzeniem możliwości tzw. zatrutej pigułki, czyli podwyższenia kapitału poprzez subskrypcję wśród akcjonariuszy. Zmusiło to Mittala do odpowiedniego podniesienia swojej oferty z 20 do prawie 26 miliardów dolarów. Tę drugą ofertę Mittal złożył w połowie maja. Wkrótce potem świat obiegła wiadomość o zawarciu przez Arcelor porozumienia z rosyjskim magnatem hutniczym Mordaszowym, właścicielem Siewerstalu, o połączeniu obu koncernów, przy czym Mordaszow miałby przejąć 32% kapitału Arcelora za 12 miliardów dolarów. Mordaszow sugerował, że zamierza przejąć z czasem 38%, ale wycofał się. Wzbudziło to falę nieufności drobnych akcjonariuszy Arceloru, a skądinąd zmieniłoby charakter porozumienia z Arcelorem, jak wynika z piątkowego orzeczenia Luksemburskiej Komisji Nadzoru Sektora Finansowego. Komisja ta zastrzegła, że porozumienie jest zgodne z prawem, dopóki udziały Siewierstalu w Arcelorze nie przekraczają 32%. Jeśli miałyby je przekroczyć, Siewierstal musi złożyć formalną ofertę przejęcia, poniekąd tak jak Mittal. Problem polega na tym, że udziały Mordaszowa mogą przekroczyć 32%, jeśli w obronie przed Mittalem Arcelor skorzysta z owej zatrutej pigułki, czyli zwiększy kapitał. A w takim wypadku, czyli w razie formalnej oferty przejęcia, luksemburska komisja zastrzegła, że Mordaszow nie może uczestniczyć w niej we własnym imieniu. Cały koszt przejęcia w formie akcji lub gotówki musi pokryć Siewierstal jako taki. W takim razie proponowane przez Mordaszowa wyrównanie w gotówce 1 250 000 000 euro z jego własnych funduszy przelane zostanie na zablokowane konto. Mało tego, Mordaszow nie tylko nie będzie miał prawa wzięcia udziału w ofercie przejęcia we własnym imieniu, ale i uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, które decydować będzie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Wszystkie te zastrzeżenia wynikają z prostych przesłanek. Spółki Arcelor i Siewierstal muszą wykazać, że ich porozumienie nie zostało zawarte w celu ominięcia prawa. Muszą też uprzednio poinformować szczegółowo swych akcjonariuszy o wycenie każdej ze spółek, o metodzie zastosowanej przy tej wycenie, wreszcie o projektowanych zmianach w strukturze zarządzania. Niezależnie od żądań luksemburskiej komisji nadzoru, wyjaśnień domagają się drobni akcjonariusze Arceloru. Na twardy opór dyrekcji koncernu wobec oferty Mittala patrzyli oni nieufnie, a co dopiero na wyjęte niemal z rękawa oddanie prawie 1/3 kapitału rosyjskiemu miliarderowi. Na wyjaśnienia dotyczące projektu Arcelor-Siewierstal czekają też władze tych państw, w których Arcelor jest notowany na giełdzie, czyli luksemburskie, francuskie i hiszpańskie. Na razie zielone światło dla małżeństwa Arcelora z Siewierstalem zapaliło się na Kremlu. Zresztą, jeśli wierzyć rosyjskim przemysłowcom, byli oni tym zaskoczeni, gdyż, jak mówią, w tym małżeństwie Siewierstal będzie partnerem mniejszościowym, a tego władza rosyjska nie lubi. Równolegle, także w ubiegły piątek, Komisja Europejska wyraziła pod pewnymi warunkami zgodę na ofertę Mittala. To znaczy, że z punktu widzenia poszanowania konkurencji nie znalazła przeszkód dla tej operacji. Jej zgodność z prawem uznały wcześniej, acz niechętnie, rządy francuski, hiszpański i luksemburski, ten ostatni jako akcjonariusz. Zaznaczyć trzeba, że Komisja Europejska sprecyzowała, iż Mittal w imię właśnie poszanowania konkurencji zapowiedział w razie sukcesu operacji zbycie trzech walcowni, jednej w Niemczech, jednej we Włoszech, należących do Arceloru i jednej z posiadanych przez Mittal w Polsce oraz sieci dystrybucyjnych każdej z nich. I znowuż w ubiegły piątek prezes Mittal Steel Europe, Roland Bahn, oznajmił, że przesłał dyrekcji Arcelorów swój biznesplan. Otwiera to możliwość dyskusji, dotąd odrzucanej przez dyrekcję Arcelorów. A Mittal podkreśla, że jego oferta jest z punktu widzenia ekonomicznego sensowniejsza niż oferta Severstalu, bo batalia toczy się także w sferze słów. Według Mittala spółka ArcelorMittal byłaby zbyt skupiona na rynku europejskim, wchłaniającym 2/3 jej produkcji i zbyt od jego fluktuacji zależna. Co innego Mittal, obecny na całym świecie, w szczególności na rynku amerykańskim itd., itd. A Roland Bahn wyzłośliwiał się równocześnie na łamach International Herald Tribune, mówiąc, że dyrekcja Arceloru była tak zaślepiona obroną przed Attilą, że sprzedała się Genghis Khanowi. Notabene ten pogląd podziela wielu obserwatorów. Ale to jeszcze nie koniec batalii.
To była kronika ekonomiczna Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na Eurekę Piotra Rosochowicza.
Rośliny o modyfikowanej strukturze genów, tak zwane GMO, nie zawsze muszą człowieka wprowadzać w furię. A furię tę ostatnio ukazują we Francji grupki ekologów pod przewodnictwem José Bové czy Noëlla Mamère z Partii Zielonych. Biolog francuski dr Alain Tissier wykazał ostatnio, że na liściach tytoniu, tak, proszę Państwa, tytoniu przy pomocy właśnie modyfikacji struktury genowej można wyhodować lekarstwa przeciwrakowe na przykład. Pomysł wpadł mu do głowy, gdy pracował we francuskim ośrodku badań atomowych w Tuluzie. Stosowałem promieniowanie gamma do przekształcania roślin w taki sposób, aby miały ciekawe struktury i interesujące nas właściwości, mówi. To właśnie wtedy przyszło mi do głowy, że przy pomocy prowadzenia świadomych mutacji metabolizmu roślin można z nich uzyskiwać substancje pożyteczne i leczące różne choroby, dodaje. I zaczął on bliżej interesować się Nicotiana tabacum, która okazała się produkować w swych liściach różne terpenoidy zawierające cząsteczki szeroko stosowane w farmakologii i w kosmetyce. Tak jak na przykład otrzymywany dotychczas z cisu pod tajemniczą nazwą związek Distap-3, służący do walki z rakiem, czy artemizyna otrzymywana z blicy, która pomaga przy leczeniu malarii. I tak wspomniany biolog opuścił 3 lata temu Państwowy Ośrodek Badań Atomowych, aby utworzyć z jednym ze swych współpracowników prywatne laboratorium o nazwie LibroPhyt. Potrzebne do modyfikacji geny kupił w Stanach Zjednoczonych i prowadził odpowiednie badania, na razie pod szkłem. Potem przeniesie je, przy zachowaniu oczywiście wszelkich środków bezpieczeństwa, na 100 hektarów pola, na którym ten zmodyfikowany genetycznie tytoń będzie produkować wspomniane substancje za cenę co najmniej 10-krotnie niższą od ceny, za jaką farmaceuci uzyskują wspomniane ekstrakty dotychczas. Obok niej laboratorium LibroPhyt niejako ubocznie uzyskuje dwuterpenowy abienol, substancję stosowaną w perfumerii jako nośnik różnych zapachów. Wobec tych bardzo obiecujących wyników badań francuskich biologów z firmy LibroPhyt władze francuskie zezwoliły na obsianie na razie 2000 m² pola właśnie tym zmodyfikowanym genetycznie tytoniem. Zatem jeśli José Bové and Company nie będzie za bardzo się wtrącał, to do września pozwoli to na zebranie około 20 kg wspomnianego abienolu. W przyszłym roku chciałby on móc produkować, ten biolog, i sprzedawać tonę tego związku. Alain Tissier chciałby także zająć się produkcją olejku z drzewa sandałowego. Dotychczas prawie wyłącznym jego, tego olejku, producentem są Indie, ale drzew sandałowych z powodu dużej ich eksploatacji jest tam coraz mniej. I tu znowu widać jak na dłoni znakomitą rolę, jaką może odgrywać tu tytoń i jego hodowla na dużą skalę. Ale nie tylko zresztą tytoń. Można by tu zastosować, w zależności od warunków ekonomicznych i biologicznych, miętę, bazylikę, szałwię czy też lawendę. Wszystkie one posiadają właściwy, potrzebny do produkcji pożądanych substancji potencjał metaboliczny. Tissierowi marzy się utworzenie takiej swoistej biblioteki użytecznych cząsteczek chemicznych, które można by stosować przy produkcji najróżniejszych lekarstw, a które można by też uzyskiwać na drodze modyfikacji genetycznej takich czy innych pospolitych roślin. I myśli on nie tylko o farmakologach czy kosmetykologach, ale także o chemikach, którzy według jego przewidywań już za kilkadziesiąt lat sami szukać będą nowego źródła cząsteczek po tym, jak wyczerpią się zapasy ropy naftowej. Na świecie wiele laboratoriów pracuje nad tego rodzaju modyfikacjami, ale na bardzo odmienne od francuskiego sposoby. Na przykład w jednym z nich nie ma mowy o zmianie metabolizmu. Biolodzy wszczepiają po prostu ludzkie geny do chromozomów roślin tak, aby otrzymywać z nich enzymy ludzkie. Oczywiście nie byle jakie, ale takie, na których niedobór wyraźnie cierpi człowiek. Takie, których organizm ludzki samodzielnie nie potrafi już produkować. W Anglii profesor Julian Ma pracuje nad otrzymaniem substancji GMO mającej zapobiegać tworzeniu u człowieka próchnicy zębów. Biolodzy znaleźli około 1000 różnych genów, które można by dla człowieka odzyskać i wykorzystać, prowadząc hodowlę odpowiednich roślin. I chodzi tu nie tylko o tytoń, ale także o ryż, kukurydzę, banany, pszenicę, ziemniaki, pomidory czy też melony, a także o mak. Z tym, że trzeba uważać, aby nie powstawały tu odchyły w postaci produkowania z maku opium, a nie lekarstw. Na całym świecie prowadzi się obecnie około 300 naukowych programów badań. Także do roku 2015 naukowcy przewidują wprowadzenie do obiegu około 40 różnych lekarstw w oparciu właśnie o rośliny o zmodyfikowanej strukturze genów.
To była Eureka Piotra Rosochowicza, mówi Paryż RFI. Czas na felieton sportowy Marka Brzezińskie.
Nie udało się Błękicikom, czyli młodzieżowej reprezentacji Francji, wygrać Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Nie udało się, chociaż z polskiej ławki rezerwowych można z zazdrością patrzeć na francuską młodzież, która gra rewelacyjnie i była chyba rzeczywiście najlepszą drużyną turnieju. Takie przynajmniej sprawiała wrażenie. Jednak to jest sport, a urok jego polega właśnie na niespodziankach i na tym, że nie zawsze wygrywają najlepsi, nie zawsze faworyci stają na najwyższym pudle. Pękła bańka pomarańczowego marzenia. Pomarańczowego, bo Francuzi po dogrywce przegrali z Holendrami 2-3. Przegrywali już 0-2, ale potrafili wyrównać. W dogrywce to jednak zespół pomarańczowych, a nie błękitnych, strzelił gola na wagę finału. Do faworytów nie należą natomiast niebiescy, czyli dorosła reprezentacja Francji na finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Z grupy powinni wyjść, bo tam walka o pierwsze miejsce toczyć się będzie tylko ze Szwajcarami, którzy w remisowym towarzyskim meczu z Włochami udowodnili, że są groźni. Zresztą traf chciał, że w eliminacjach także los zetknął Francji i Szwajcarię, która udowodniła, że ma nie tylko świetnych Alpejczyków, doskonałe zegarki i pyszne sery, ale i że potrafi grać w piłkę nożną. Bardzo silną drużynę ma Anglia, która w sobotę rozgromiła Jamajkę 6-0. Bardzo solidnie prezentuje się Portugalia, której żądło w postaci Paulety jest bardzo niebezpieczne. Groźni będą Hiszpanie, którzy jednak podobnie jak Portugalczycy źle znoszą temperaturę i ciśnienie panujące na turniejach. Nie można zapominać o Czechach, Holendrach i zawsze dobrze grających na turniejach Włochach. Jednym z głównych faworytów są Argentyńczycy, no ale jednak palmę pierwszeństwa dzierżą Brazylijczycy. Na tej liście rzecz jasna nie może zabraknąć gospodarzy i kto wie, czy po raz kolejny nie spełnią sobie słowa niegdyś doskonałego piłkarza angielskiego, teraz komentatora telewizji, obdarzonego ogromnym poczuciem humoru w stylu Monty Pythona, Garego Linekera, który powiedział, że piłka nożna to taka gra, w której 22 młodych mężczyzn ugania się za piłką, a na końcu i tak zawsze wygrywają Niemcy. Dla Polaków sukcesem będzie wyjście z grupy, bo ani Kostaryki, ani Ekwadoru lekceważyć nie można. Potem pojawią się tuzy w postaci Szwedów i Anglików, o ile oczywiście wygrałem w swojej grupie. I chyba biało-czerwoni mogą pakować manatki. Chociaż chciałbym być złym prorokiem. Także jeśli chodzi o Francję, to chyba nie należy oczekiwać zbyt wielu niespodzianek i powtórki z 1998 roku. Tylko 15% ankietowanych przez dziennik L'Équipe twierdzi, że niebiescy zostaną mistrzami świata. Jeszcze mniej wierzy w to, że dojdą do finału. Aż 8 na 10 ankietowanych widzi Francję w ćwierćfinale. Już tylko połowa w finale. Równie duży odsetek, bo 7 na 10 jest zdania, że ekipa Domeneka jest silniejsza od zespołu Rogera Lemera z Mistrzostw Świata w Korei i w Japonii przed 4 laty, kiedy to Francuzi zagrali żenująco, nie strzelając ani jednego gola. Co charakterystyczne, przekonani są, że nawet bez Zidana niebiescy mogą wysoko zajść na mistrzostwach. Jest to tym bardziej zaskakujące, że przecież powszechnie się domagano powrotu Zizu do reprezentacji, która bez Zidana grała bardzo niepewnie. Bardziej przekonani o wpływie Zizu na wyniki reprezentacji są ci, którzy się interesują piłką nożną. Mniejsze znaczenie do obecności Zidana przywiązuje tak zwany szary zjadacz bagietki, niezainteresowany futbolem na co dzień. Na co dzień, bo jest jednak spora grupa tak zwanych niedzielnych kibiców. To jest tych, którzy interesują się piłką nożną tylko przy okazji tak wielkich imprez jak Mistrzostwa świata. Po ostatnim meczu w Lens, gdzie Francuzi wygrali 2-0 z Duńczykami, publiczność wyraźnie dała do zrozumienia, kto staje się jej ulubieńcem. Zidane witany jest owacyjnie, podobnie jak Thierry Henry, w tej chwili będący chyba najlepszym obok Ronaldinho piłkarzem Europy. Ale w Lens największe owacje otrzymał Frank Ribery. Filigranowy, bo mierzący 1,70 m wzrostu piłkarz Olimpiku Marsylia, który w wyniku wypadku samochodowego, mając 2 lata, wyleciał przez przednią szybę samochodu swojego ojca, ma pokiereszowaną twarz i dwie potężne blizny przecinają mu twarz jak marynarzowi z podejrzanych spalonek portowych. I otóż ów Frank Ribery, maskotka niebieskich, dynamit, piłkarz, który potrafi wkręcać obrońców drużyny przeciwnej w trawę swoimi dryblingami, może okazać się w parze z Henry jedną z rewelacji mistrzostw. I piłkarzem, który pozwoli Francji na rzeczywiście osiągnięcie dużego sukcesu. No może nie aż takiego jak słynne 3-0 z Brazylią na Stade de France, ale jednak sukcesu.
J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher aux cormorants et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 34. Un journaliste très curieux. Doskonale pamiętam ten dzień, gdy przyszedł Paul Duval, dziennikarz, który był umówiony z naszą panią dyrektor Leblanc na reportaż o Paragemie.
Bonjour madame, je suis Paul Duval, journaliste au quotidien du commerce.
Ah bonjour monsieur Duval, je suis Françoise Vitel. C'est pour le reportage sur Paragem, n'est-ce pas?
Exactement, j'ai un rendez-vous avec madame Leblanc.
Pani Leblanc zjawiła się natychmiast, a kiedy wchodziła z dziennikarzem do swojego gabinetu, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu mnie również zaprosiła.
Daniel, voulez-vous nous accompagner?
Moi?
Oui, vous, Daniel. Nous ne serons pas trop de deux pour répondre aux questions de Monsieur Duval. Monsieur Duval, je vous présente Daniel.
Enchanté.
Daniel est notre stagiaire.
Ah, c'est très intéressant, ça.
Co on mi się tak uporczywie przygląda? I cóż to takiego ciekawego?
Oui, oui, c'est très intéressant. C'est votre premier stage?
Oui, enfin, non.
Ce n'est pas votre premier stage.
Je veux dire que c'est mon premier stage à Paris, en France. Mais j'ai déjà travaillé à mon pays, chez une entreprise.
Non, non, Daniel. Il faut dire dans mon pays, dans une entreprise, chez Paragem.
Tak, znowu przyimki. Dans oznacza wewnątrz czegoś. W. Dans une entreprise. Dans une ville. Dans un pays. Jeśli chodzi o przyimek chez, o podobnym znaczeniu, w albo u, to jest on używany w odniesieniu do osoby lub nazwy instytucji. Chez Parajem. Chez Isabelle.
J'ai déjà travaillé dans une entreprise, dans mon pays.
Ah, mais alors, vous venez de quel pays?
J'habitais en Pologne.
Ah oui, et dans quelle ville?
À Varsovie.
Ah, mais c'est très intéressant, ça. Je connais votre pays. Magnifique. Vous avez un pays magnifique. Et vous avez travaillé dans quelle entreprise?
Je travaillais chez Polfa.
Est-ce très différent de travailler dans une entreprise française?
Oui, il y a des différences.
Par exemple?
Par exemple, la langue. Ce n'est pas toujours facile de parler français bien, je veux dire, de bien parler français.
Je comprends. C'est très intéressant, ça. Quoi encore?
Trudno się nie zmieszać przy takim przesłuchaniu. Zaczęłam się domyślać, po co pani Leblanc zaprosiła mnie do towarzystwa. Po jakimś czasie utwierdziłam się w moim przeświadczeniu. Pan Duval rzeczywiście zadawał mnóstwo pytań.
Vous avez combien de salariés?
Parajem est une très petite entreprise, monsieur Duval. Nous sommes seulement 5, ou plus exactement 6 avec Daniel, notre stagiaire. N'est-ce pas, Daniel?
5 salariés plus un stagiaire. Est-ce que certains travaillent à temps partiel?
À temps partiel? Non, nous travaillons tous à plein temps.
Et vous, madame Leblanc, vous travaillez combien d'heures par semaine?
Oh, moi, monsieur Duval, je fais beaucoup d'heures supplémentaires. Avec les heures supplémentaires, je dois bien travailler 50 heures par semaine.
C'est beaucoup.
C'est normal pour un chef d'entreprise.
Dziennikarz wszystko notował. Nikt nie pracuje na pół etatu. We Francji stosuje się w takim przypadku określenie travailler à temps partiel. Wszyscy pracują w pełnym wymiarze godzin. Po francusku powiemy travailler à plein temps. Pani Leblanc pracuje w nadgodzinach, czyli fait des heures supplémentaires. Na szczęście to przepytywanie przerwał w pewnej chwili pan Petitbon.
Entrez. Ah, Stéphane.
Ah, vous êtes occupé. Excusez-moi.
Non, entrez, Stéphane. Monsieur Duval, je vous présente Monsieur Petitbon, mon associé.
Ah, enchanté, Monsieur Petitbon. Je suis heureux de vous rencontrer. Vous êtes le directeur administratif, n'est-ce pas?
Monsieur Duval réalise un reportage sur notre entreprise.
Pan Petitbon natychmiast został wzięty w krzyżowy ogień pytań. Ja nie byłam już w stanie słuchać. Głowa mi puchła od tych wszystkich pytań.
C'est votre premier stage? Ah, mais alors vous venez de quel pays? Est-ce très différent de travailler dans une entreprise française? Vous avez combien de salariés? Est-ce que certains travaillent à temps partiel? Et vous, madame Leblanc, vous travaillez combien d'heures par semaine?
Niedługo potem przeszliśmy do gabinetu pana Petitbon. Nie wszyscy zresztą, bo pani Leblanc udało się zostać u siebie.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 35. La production et les exportations. Robiąc reportaż o przedsiębiorstwie Parajem, Paul Duval, dziennikarz, przeprowadził wywiad z dyrektorem, panią Leblanc. Następnie przyszła kolej na pana Petitbon. On również zaprosił mnie do towarzyszenia mu przy rozmowie. Paul Duval najpierw zadawał pytania dotyczące gamy produktów Parajem.
Parajem, c'est combien de produits?
Notre gamme de produits est composée de 3 produits différents.
3 produits.
Oui, une gamme de 3 produits. Une crème pour le visage, un lait hydratant pour le corps, un gel douche pour les cheveux et le corps.
Gama, po francusku podobnie, une gamme, składa się z kilku produktów. Często w takiej gamie znajduje się jeden produkt ważniejszy od innych, bardziej znany i mówi się o nim, że jest to le produit principal.
Et quel est votre produit principal?
La crème, c'est notre produit principal.
Ah oui, je connais. Les fameuses crèmes Paragem.
Druga seria pytań dotyczyła produkcji. Pan Petitbon wyjaśnił, że wytwarzanie produktów Paragem jest w całości zlecane podwykonawcy.
Qui est chargé de la production?
Nous ne produisons pas nous-mêmes. Nous avons recours à un sous-traitant.
Un seul sous-traitant?
Oui, oui, un seul. Il est équipé pour produire toute notre gamme.
Il est en France, ce sous-traitant?
Absolument, il est installé à 30 minutes de Paris.
Tak, pamiętam, że byłam kiedyś u tego podwykonawcy. Po francusku nazywa się on le sous-traitant. Jest to laboratorium, któremu powierzano produkowanie wyrobów firmy Paragem.
Et que représentent vos coûts de production?
Environ 70% de notre chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est une part importante.
En effet. Avez-vous déjà pensé à délocaliser votre production?
Délocaliser? Dans quel pays?
Dans un pays où les coûts de production seraient moins élevés.
Délocaliser la production, to znaczy przenieść produkcję do innego kraju, gdzie jej koszta są niższe. Koszt produkcji to po francusku coût de production. Wysokość kosztów produkcji oceniamy w stosunku do chiffre d'affaires. Na każde 100 franków chiffre d'affaires Paragem przeznacza 70 franków na coût de production.
Et que représentent vos coûts de production?
Environ 70% de notre chiffre d'affaires.
Na zakończenie Paul Duval zadał kilka pytań na temat eksportu, który w przedsiębiorstwie Paragem wynosił 55% całości obrotu.
Vous vendez dans quel pays?
Nous vendons dans le monde entier. Nous réalisons 55% de notre chiffre d'affaires à l'exportation.
Exportation, 55% du chiffre d'affaires.
Nous cherchons à développer nos exportations, mais ce n'est pas facile. Cette année, par exemple, nos ventes ont chuté au Brésil. Nos deux commerciaux... Excusez-moi. Société Paragem, bonjour.
Rozmowę przerwał telefon od Filipa Kady, który tego dnia odlatywał do Brazylii i dzwonił z lotniska.
Allô, Stéphane, c'est moi, Philippe.
Tu es encore à l'aéroport?
Oui, encore. Mon avion part seulement dans 2 heures. Dis-moi, j'ai oublié un dossier important sur mon bureau.
Un dossier?
Un dossier dans une chemise verte. C'est écrit Brésil sur la chemise. Est-ce que Daniel pourrait me l'apporter à l'aéroport?
Maintenant?
Oui, maintenant. Un dossier dans une chemise verte.
Daniel, pourriez-vous aller à l'aéroport? Philippe a oublié de prendre un dossier sur son bureau.
À l'aéroport? Maintenant?
Oui, Daniel. Est-ce qu'il vous serait possible d'aller à l'aéroport maintenant?
Czy zwróciliście uwagę, jak uprzejmym człowiekiem jest pan Petitbon? Używa trybu warunkowego w zwrotach grzecznościowych, co zresztą jest dość rozpowszechnione we Francji. Est-ce que Daniel pourrait me l'apporter? Pourriez-vous aller à l'aéroport? Est-ce qu'il vous serait possible d'aller à l'aéroport? Koniecznie muszę dobrze opanować tryb warunkowy i jego końcówki, żeby umieć grzecznie o coś poprosić. Je pourrais, tu pourrais, il, elle pourrait, nous pourrions, vous pourriez,
il, elle, pourrait.
Est-ce que je pourrais prendre un taxi?
Mais bien sûr, Daniel, bien sûr.
Już po chwili byłam w drodze na lotnisko. Pod pachą trzymałam zielony skoroszyt, czyli une chemise verte, zawierający dossier Brésil. A dossier jest to komplet dokumentów dotyczących jakiejś sprawy. Natomiast une chemise nie ma w tym przypadku nic wspólnego, jak kiedyś mi się wydawało, z koszulą. To po prostu tylko synonim. Jest to kartonowa okładka, w której przechowuje się dokumentację.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.